Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, powiedział Franciszek, zachęcając do modlitwy za katolików, którzy oddalili się od wiary. Liczny napływ migrantów to okazja do dialogu między kulturami, uważa Ojciec Święty. Watykański szpital pediatryczny jest gotowy przyjąć Czarniego Garda. 10-miesięczny chłopiec cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną. Angielskie sądy nie zgodziły się na jego dalszą terapię. Witam Państwa 4 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, powiedział Franciszek w krótkim filmiku promującym jego modlitewne intencje. W lipcu Ojciec Święty poleca nam modlitwę w sprawie ewangelizacyjnej. Mamy prosić za tych, którzy oddalili się od wiary, aby mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
No olvidemos nunca.
Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, Jego miłość wierna i niewyczerpana. Kiedy bowiem chrześcijanin staje się smutny, znaczy to, że oddalił się od Jezusa. W takich chwilach nie należy zostawiać Go samym. Musimy dawać Mu chrześcijańską nadzieję, zarówno słowem, jak też jeszcze bardziej przez nasze świadectwo, naszą wolność, naszą radość. Prośmy Boga za naszych braci, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu mogli odkryć na nowo piękno życia chrześcijańskiego.
Obecność tak wielu braci i sióstr, którzy doświadczają tragedii imigracji, jest okazją do rozwoju w człowieczeństwie, do spotkania i dialogu między kulturami, mając na względzie promowanie pokoju i braterstwa między narodami, napisał papież w przesłaniu do włoskiej agencji informacyjnej ANSA. Jest ona jednym z inicjatorów portalu infomigrants.net, który gromadzi wiadomości przeznaczone dla migrantów.
Franciszek wyraża szczere uznanie dla tej inicjatywy. Ma nadzieję, że przyczyni się ona do integracji migrantów przy poszanowaniu praw przyjmujących je krajów, a zarazem wzbudzi w społeczeństwie nowe zaangażowanie w budowanie kultury otwarcia i solidarności. Ojciec Święty zapewnia też o swojej serdecznej bliskości z instytucjami, stowarzyszeniami i poszczególnymi ludźmi, którzy mądrze otwierają się na złożone zjawisko migracji i udzielają odpowiedniego wsparcia, dając świadectwo wartościom ogólnoludzkim i chrześcijańskim, które stoją u podstaw europejskiej cywilizacji. Samych migrantów papież zawierza opiece Boga, Ojca wszystkich ludzi. Niech towarzyszy on w drodze tym, którzy są zmuszeni do opuszczenia swej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, suszy i opresyjnych reżimów. Oby ci migranci spotkali pod każdym niebem braci i siostry, którzy podzielą się z nimi chlebem i nadzieją na wspólnej drodze.
Łączymy się w modlitwie z rodzicami Czarniego Garda i jeżeli takie jest ich życzenie, to jesteśmy gotowi przyjąć ich dziecko do naszego szpitala na ten czas życia, jaki mu jeszcze pozostał, zadeklarowała dyrektor należącego do Watykanu Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. W tym celu Mariella Enoch poleciła zwrócić się do władz szpitala w Londynie, gdzie hospitalizowany jest Charlie, z zapytaniem, czy istnieje możliwość ewentualnego przewiezienia go do rzymskiej placówki służby zdrowia.
Już po raz kolejny wypowiedział się w tej sprawie prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. Arcybiskup Vincenzo Paglia podkreślił, iż każde życie winno być zawsze chronione, kochane, otoczone uczuciem, a nie tylko techniką. Biada, jeśli sądom pozostawia się decyzje dotyczące złożonych sytuacji, wobec których znajdujemy się, stając w obliczu tajemnicy śmierci. Jestem przerażony, kiedy słyszę, że decydują o tym sądy. Arcybiskup Paglia dodał, iż musimy być ostrożni, kiedy mowa o miłości, aby chodziło naprawdę o nią, a nie o egoizm. Nie jest do zaakceptowania to, co Kościół określa jako uporczywą terapię, gdyż nie służy ona dobru człowieka. Dlatego stanowisko Akademii Pro Vita w przypadku Charlie'ego jest złożone, gdyż musi wziąć pod uwagę całość sytuacji, dotrzeć do jej sedna, aby nie pozostawiać jego rodziców samych, lecz im pomóc.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
o wychodzeniu na peryferia miast, o papieskiej adhortacji Amoris Laetitia oraz czteroletniej posłudze w diecezji rzeszowskiej. Z ordynariuszem biskupem Janem Wątrobą rozmawia ksiądz Tomasz Nowak z Radia Via w Rzeszowie. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszego wieczornego magazynu.
Księże biskupie, w lipcu minie 4 lata od ingresu księdza biskupa do rzeszowskiej katedry. To chyba dość czasu, aby poznać diecezję, poznać księży wiernych, choćby podczas licznych wizytacji parafialnych. Jaką opinię wyrobił sobie ksiądz biskup właśnie w tym czasie o diecezji rzeszowskiej?
4 lata to rzeczywiście może się wydawać sporo, gdy chodzi o wejście, poznanie, ale myślę, że życia nie starczy, żeby lepiej poznać, a nade wszystko, żeby być we wszystkim miejscach ważnych, istotnych, choćby we wszystkich parafiach. Niestety nie udało mi się jeszcze do tej pory dotrzeć do wszystkich parafii, pewnie do większości już, ale nie do wszystkich i na pewno nie z każdym z prawie 700 księży w naszej diecezji udało mi się osobiście rozmawiać, przynajmniej trochę dłużej. Ale myślę, że z każdym rokiem, może nawet z każdym miesiącem ta znajomość się pogłębia i nie zmieniłem przez te 4 lata mojego bardzo pozytywnego zdania o diecezji. Pamiętam, jak w dniu ingresu ksiądz biskup Kazimierz, przekazując symbolicznie w katedrze diecezję, mówił, zwłaszcza o kapłanach, ale też i o wiernych diecezji. I to w pełni potwierdzam przez różne spotkania, różne wydarzenia natury liturgicznej, duszpasterskiej, ale nie tylko. Diecezja jest młoda, 25 lat ma, ale jest znakomicie zorganizowana od strony wszystkich struktur, od strony administracji, a jednocześnie kontynuuje tę piękną tradycję duszpasterstwa w diecezji przemyskiej i diecezji tarnowskiej. Tę opinię potwierdza każde z kolejnych spotkań w parafiach, w szkołach, w urzędach, gdzie widać znakomitą taką współpracę różnych środowisk, ale nade wszystko wyczuwa się klimat wiary. Religijność w różnych jej odmianach i przejawach jest wszędzie obecna. Nie tylko w takim symbolicznym znaczeniu, poprzez różne symbole, znaki naszej wiary w terenie, w budynkach, w urzędach, ale nade wszystko w takim klimacie, który da się wyczuć w spotkaniach z ludźmi, choćby tym, że myślę, każdy ksiądz nie czuje się tutaj kimś obcym, ale pełni akceptowanym, spotyka się z szacunkiem. To jest jeden z przejawów tej religijności, ale może to, co jest najistotniejsze, to to, że były i są liczne powołania duchowne, kapłańskie, zakonne, misyjne i że księża są blisko wiernych. I tu jest gdzieś pewnie przyczyna, jedna z pewnie z wielu, że zarówno rodziny, jak i pojedyncze osoby, ale też i szersze, większe społeczności są bardzo związane z Kościołem.
Księże biskupie, 10 czerwca diecezja rzeszowska obok uroczystości jubileuszowych przeżywa też dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów. O co się modlić? To znaczy o jakiego kapłana? Jaki jest współczesny ideał świętego księdza?
Częściowa odpowiedź zawiera się w samej idei tego dnia, pomyśle świętego Jana Pawła II, bo to z jego inicjatywy taki dzień został zorganizowany, najpierw we Włoszech, a potem na cały Kościół rozszerzony. Otóż Ojciec Święty ten dzień związał z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. I zasadniczo idealnie byłoby, gdyby samą tę uroczystość udało się przeżywać ten dzień. A to dlatego, że zarówno Ojciec Święty, przecież w polskim Kościele wzrastający i zatroskany o niego, jak i księża i nie tylko, doskonale rozumieją, że ideałem kapłaństwa jest, czy kapłana jest kapłan według serca Bożego. Tak zwykło się mówić językiem duchowości kapłańskiej i ascezy. Kapłan według serca Bożego, Jezusowego, czyli stale upodabniający się do Pana Jezusa. I to jest najbardziej chyba podstawowa, ale ogólna odpowiedź na to, jaki jest ideał kapłana na dziś. Na zawsze, prawdę powiedziawszy. Zawsze było i jest zapotrzebowanie na kapłana, który zapatrzony w Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, stara się przynajmniej, próbuje upodabniać do Niego, naśladować. To jest istota duchowości kapłańskiej w ogóle. Naśladowanie Chrystusa, Jego człowieczeństwie, rzecz jasna, bo w bóstwie nie jesteśmy w stanie. I stąd ideał kapłana to ideał człowieka pełnego, w człowieczeństwie najbardziej upodobnionego do Chrystusa, a więc kierującego się tymi samymi pragnieniami, podzielającego te same pragnienia, które miał Chrystus, dla którego pokarmem było pełnienie woli Ojca, który był cały dla innych. Proegzystencja to jedna z cech tego człowieczeństwa, a zarazem kapłaństwa, czyli istnienie dla innych, nie dla siebie. To ten ofiarniczy styl życia na wskroś ewangeliczny, ale też i ta bliskość z człowiekiem. Jak wiemy, to ulubiony termin papieża Franciszka, ale nie nowy, bo Kościół nieustannie taki ideał promował. Święty Jan Paweł II sam pokazał, co to znaczy być pasterzem bliskim owczarni i konkretnym ludziom, a więc likwidowanie zbędnych barier, dystansu, szukanie sposobów, by być blisko, oczywiście w sposób ewangeliczny, roztropny, rozważny, a jednocześnie wczuwający się w konkretne sytuacje, nie po to, by kogokolwiek odpychać, odtrącać, ale wręcz przeciwnie, włączać jeszcze bardziej do wspólnoty. To kapłan, który ma czas, który potrafi słuchać, który nie ma jakichś gotowych, nie wiem, ocen, osądów, a tym bardziej nie potępia nikogo, czyli ktoś, komu bardzo zależy na całym człowieku, którego Pan Bóg stawia na jego drodze, na całym, to znaczy także w tych wszystkich wymiarach duchowych, bo o nie nade wszystko powinien się troszczyć, czyli o zbawienie każdego człowieka.
Kościół tęskni i pragnie właśnie takich świętych kapłanów, ale też wspomniał ksiądz biskup o ulubionym słowie papieża Franciszka, bliskość. Często też papież Franciszek mówi o peryferiach Kościoła i choć tutaj na Podkarpaciu w skali kraju cieszymy się znaczną frekwencją na niedzielnych mszach świętych, trudno nie zapytać o tych nieobecnych. Jaka jest recepta księdza biskupa na dotarcie z dobrą nowiną do tych, którzy raczej ją znają, ale z jakichś powodów odrzucili?
Tak, to jest może najbardziej naglące zadanie Kościoła, to wychodzenie ku tym, którzy, nie wiem jak czekali na nich, do nas nie przyjdą. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my, duszpasterze właśnie, że starczy być w kościele, w kancelarii, w salce katechetycznej czy w szkolnej klasie i to wystarczy, by wspólnota żyła życiem wiary. Natomiast widzimy rosnącą liczbę tych, którzy nie przyjdą i których trzeba poszukać. To jest wpisane przecież w tę metaforę, w tę przypowieść Pana Jezusa o dobrym pasterzu, który idzie i szuka. Nawet wbrew samych poszukiwanych. Nawet jeśli oni nie bardzo chcą, by ich szukać i nie tęsknią za pasterzem, pasterzom nie wolno z nich zrezygnować. Myślę, że Kościół w Polsce wypracowuje nowe formy docierania, wychodzenia naprzeciw, tego zatroskania o tych pogubionych. Każda diecezja pewnie ma swoje różne formy. Zresztą przykład idzie z góry, Ojciec Święty, znów Święty Jan Paweł II. Pewnie nawet wtedy jeszcze nie przewidując, jakie mogą być rozmiary tej idei i Światowych Dni Młodzieży, właśnie inicjując tę praktykę, zwołując takie spotkanie Światowe Młodych w Rzymie, pokazał pewną drogę, jak spotkać, jak zaprosić i czym nakarmić, mówiąc tym obrazem, tych, którzy przyjdą. Wiele diecezji organizuje różnego rodzaju wydarzenia ewangelizacyjne, katechetyczne, modlitewne, właśnie zapraszając na nie osoby, które może gdzie indziej, prosto do kościoła by nie przyszły, ale na stadion czy na jakieś inne miejsce spotkania przyjdą, czy choćby na przystanek Woodstock, ale też przy okazji tego wydarzenia muzycznego, nazwijmy to tak, jest obecny Kościół w swoich i duszpasterzach, i ludziach młodych, którzy tam właśnie stwarzają możliwość rozmowy, spotkania, zainteresowania, zaintrygowania innych. W diecezji rzeszowskiej od kilku lat, właśnie przez cały rok trwają różne spotkania, wydarzenia, nietypowe, nie w kościołach nawet, ale gdzieś na ulicach, na kładce rzeszowskiej, na skrzyżowaniach, na rynku, właśnie po to, by może niestandardowym takim, nietypowym zachowaniem dać możliwość do zastanowienia się, przemyślenia. To są próby, czy wręcz szukanie takich środków, takich nowych metod, nowych form i nowego języka przepowiadania Ewangelii. To jest to, co Jan Paweł II nazwał nową ewangelizacją. Może nie wszyscy lubią ten termin, albo go też nie do końca poprawnie rozumieją, rozumieją, ale właśnie o to chodzi, że przy zachowaniu niezmiennego depozytu wiary, czyli doktryny kościelnej, nauczania, by szukać sposobów dotarcia z nią do współczesnego człowieka.
Wyzwaniem są nieobecni, wyzwaniem jest młodzież, ale też wyzwaniem są rodziny. Ksiądz biskup jest przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Wciąż wraca temat adhortacji papieża Franciszka Moris Laetitia. Czy w przypadku tego dokumentu, podejrzewam, że to pytanie ksiądz biskup słyszał nieraz, rację mają ci, którzy mówią o rewolucji, czy o ewolucji?
Jest jeszcze trzecie wyrażenie, o wiele trafniejsze, nawrócenie duszpasterskie, które nie ma nic wspólnego z rewolucją, z jakimś przewrotem, radykalną zmianą, zwłaszcza w dziedzinie, w doktrynie, w nauczaniu samym. Nie jest przerwaniem jakiejś ciągłości, ale wręcz przeciwnie, zakłada ten linearny sposób przekazu wiary i nauczania ewangelicznego, linearne znaczy ciągłości, i to we wszystkich przejawach życia kościelnego. Oczywiście idący w kierunku zmiany pewnych utartych, a nie zawsze efektywnych działań, więc na pewno nie możemy mówić o rewolucji. Tak jest w przypadku adhortacji Amoris Laetitia. Wyraźnie Ojciec Święty mówi, że należy zachować całe dotychczasowe nauczanie, tradycje Kościoła, i wszelkie lokalne decyzje pasterzy muszą uwzględniać to nauczanie i zarówno doktrynę, jak i samo duszpasterstwo. Adhortacja Amoris Laetitia przede wszystkim akcentuje potrzebę towarzyszenia, potrzebę rozeznawania, włączania wszystkich we wspólnotę, a zwłaszcza tych, którzy na różne sposoby utracili żywą więź ze wspólnotą. W sposób szczególny Amoris Laetitia dotyczy małżonków, którym pierwsze małżeństwo się rozpadło, a którzy bądź jako odrzuceni, porzuceni przez współmałżonka przeżywają dramatyczne chwile, i o nich trzeba nade wszystko pamiętać. Nie ich winą jest to, że rozpadło się małżeństwo. Stopień odpowiedzialności za jego rozpad jest bardzo różny. Adhortacja może jednak na pierwszym miejscu przejawia wielką troskę Kościoła o pomoc małżeństwom sakramentalnym, tym, które mimo trudności starają się żyć zgodnie z przysięgą małżeńską, z nauczaniem Kościoła, z całą tą Ewangelią małżeństwa, czyli to, co Chrystus potwierdził swoim nauczaniem i postawił za wzór. I te małżeństwa należy dostrzec, docenić i wzmacniać, i im towarzyszyć. Zdecydowana większość tekstu tej adhortacji dotyczy właśnie im. Najpierw na drodze przygotowania dalszego, bliższego, bezpośredniego do zawarcia małżeństwa, a potem towarzyszeniu, zwłaszcza w pierwszych latach wspólnego życia, bo to według statystyk w ciągu 5 pierwszych lat pojawia się najwięcej kryzysów i najwięcej małżeństw się rozpada wtedy. Owszem, adhortacja, a tak naprawdę pasterze, Ojciec Święty, ojcowie synodalni i cały Kościół podkreśla, że ci, którzy weszli w tzw. nieregularne związki, czyli niesakramentalne nade wszystko, nie są ekskomunikowani, nie są wykluczeni z Kościoła, i trzeba im pomóc odnaleźć swoje miejsce w tej wspólnocie, specyficzne zadania. Trzeba im właśnie w sposób szczególny towarzyszyć i rozeznawać ich sytuację, bo może się okazać, że na skutek tego rozeznania pojawi się furtka, droga do pełnego sakramentalnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Ale tu potrzebny jest przewodnik, spowiednik, ale przede wszystkim pasterz, który będzie miał czas, który pomoże rozeznać tę sytuację, ale nie jakkolwiek, nie według własnego pomysłu, tylko w świetle Bożego prawa. I to dokładnie oznacza rozeznawanie. Pomóc człowiekowi stanąć w całej prawdzie wobec nauki Chrystusa. Wtedy uznać, czy znaleźć sposób uzdrowienia tej sytuacji, czy uznać, że na tym etapie jest to niemożliwe, ale są możliwe inne formy uczestniczenia w życiu Kościoła.
Z ordynariuszem diecezji rzeszowskiej, biskupem Janem Wątrobą, rozmawiał ksiądz Tomasz Nowak z Radia Via w Rzeszowie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.